Wielokulturowe Pomorze.
Wielokulturowe Pomorze, czas zacząć. Witam Państwa bardzo serdecznie, Andrzej Urbański, a dzisiaj moimi Państwa gośćmi są dr Paweł Nieczuja-Ostrowski, politolog, adiunkt w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, członek Instytutu Badań nad Polityką Europejską. To tak pokrótce tylko. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry Państwu.
I Tomek Lipski, który czuwa nad tym, co dzieje się w Nadbałtyckim Centrum Kultury, czuwa nad tą kulturą, wielokulturowością, nad wypracowaniem pewnego modelu. To też jest bardzo ważne. Witam cię serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Jesteśmy tym razem w studiu, znowu w gronie męskim. Wszystkie panie pozdrawiamy oczywiście, także pozdrawiamy bardzo, bardzo ciepło w taki wiosenny czas. Chociaż w Szwecji, panie doktorze, chyba jeszcze zima.
No, tak się wydaje oczywiście. Rozumiem, że pan nawiązuje do naszego tematu tutaj.
Na razie tak nieoficjalnie.
Raczej może powiedzieć, że gorące klimaty też tam.
Czyli dzieje się jednak. Dzieje się. No właśnie, bo dzisiaj, drodzy państwo, przeniesiemy się do Szwecji i można by tak zastanowić się trochę o polityce migracyjnej Szwecji, trochę o tym, co będzie się działo również i dzieje się w Nadbałtyckim Centrum Kultury, bo chyba Skandynawia jest taką częścią Europy, która cieszy się dużym zainteresowaniem, prawda?
Cieszy się i to jest jakby nasz też główny cel i jakby motyw naszych działań, no bo jesteśmy Nadbałtyckim Centrum Kultury, więc interesuje nas
wszystko, co nad Bałtykiem.
Dokładnie, to, co się tam dzieje, a w ramach naszego projektu Wielokulturowe Pomorze, Wielokulturowy Bałtyk, właśnie staramy się zaglądać do tych państw nadbałtyckich, ale też rozmawialiśmy, co się dzieje u nas w kraju i na Pomorzu, na temat właśnie zjawiska, jakim jest migracja, żeby to przybliżyć wszystkim tutaj państwu, mieszkańcom i słuchaczom, no bo wiadomo, że jest to temat gorący, temat na czasie, który budzi wiele emocji, ale też wokół którego narracja jest taka ciągle negatywna, mam wrażenie, i też politycy też uprawiają taką negatywną narrację i to jest krzywdzące, wydaje mi się, dla tego zjawiska i też dla migrantów.
A to jest ciekawe w ogóle, bo to właśnie tutaj się pojawiło to słowo skrzywdzenie, ale zanim przejdziemy, bo to przecież i kultura na różnych poziomach oddziaływania na ludzi, na społeczeństwa, trochę w to wchodzi też ten wątek tego, co dzieje się w Europie i na świecie, czyli militarny wątek. Nie chciałbym, żeby on nas zdominował, bo to jest ważne, ale nie najważniejsze, ale z tego to wynika, bo zastanawiałem się, od czego w ogóle zacząć i do tej pory chyba Szwecja była takim krajem, który był postrzegany bardzo pozytywnie, ale to się cały czas zmienia, rotuje i zastanawiające jest, albo można zadać takie pytanie, czy sukces, czy rozczarowanie, tak znowu króciutko.
No właśnie, zależy też, w jakim okresie patrzymy i no jest to tyle problematyczne, że ta Szwecja prowadzi tę politykę w stosunku do migrantów, do przybyszów, cudzoziemców, no już przynajmniej od 100 lat, więc pierwsza ustawa, czy pierwsze prawo o cudzoziemcach to był 1927 rok. Więc z naszej perspektywy, kiedy my mieliśmy w tym czasie, prawda, przemiany państwowości, utratę państwowości, odbudowywanie, zmiany ustroju, w zasadzie wydaje nam się, że no, jest coś świeżego i powinno to być dokończone, pewna polityka wobec na przykład imigrantów, prawda? A no, Szwecja miała czas dostosowywać tę politykę, zmieniać, reformować. I rzeczywiście, jakbyśmy patrzyli tylko z tej perspektywy ostatnich lat, no to można powiedzieć, ta polityka wielokulturowości, bo ona została w 1975 przyjęta oficjalnie, no poniosła jakąś porażkę, prawda? No bo obserwujemy w tej chwili, rzeczywiście Szwecja zmaga się z przestępczością, z problemem z integracją imigrantów czy uchodźców. I z tej perspektywy można tak na to patrzeć, ale jeżeli weźmiemy ten cały okres, kiedy Szwecja otwierała się, to też ograniczała prawa czy tą przychylność dla przybyszy różnych, no to widzimy, że ona cały czas tą politykę zmienia, dostosowuje. Chociaż raczej jest to bardziej trochę na zasadzie reakcji też na potrzeby gospodarki, na potrzeby świata, bo są konflikty, pojawiają się czasem właśnie tak jak w tym 2015, ta skala wyzwań po prostu przerasta też państwo.
No właśnie, bo nie uciekniemy od polityki oczywiście, nie będziemy się koncentrować na polityce, ale nie uciekniemy od niej. Tutaj rozmawialiśmy sobie w kuluarach o tym, że też zdarzało się, że ktoś z naszej rodziny wyjeżdżał na przykład do Skandynawii, żeby pomóc swojej rodzinie tutaj w Polsce w różnych okresach czasu. I to też jest ten wątek, który warto włączyć, bo myślę, że ta perspektywa Polski i Szwecji, ona cały czas to nie tylko kwestia potopu szwedzkiego.
Nie, prawda? No oczywiście. Ja mówiłem tutaj właśnie o moim tacie, który w latach 80. tam z moją babcią jeździli do Szwecji, mieli tam rodzinę i jakby no starali się korzystać z tego, że Szwecja była no krajem, wiadomo, kraj zachodu, bogatszy, można było przywozić różne towary i tak dalej, więc no też taki wątek u mnie się przewija. No i wiele osób też wyjeżdżało, uciekało, no jak tutaj wprowadzono stan wojenny, tak, czasy Solidarności, wiele osób tam wyjechało, Szwecja przyjęła przecież mnóstwo Polaków, prawda?
No pamiętamy ten film Prom, o, prawda? No, właśnie, no to gdzieś tam możemy go odtworzyć, bo on jest również w internecie, więc jak ktoś z Państwa chciałby, to myślę, można do tego wrócić. Oczywiście to nie jest jedyny motyw, bo to mówimy też o jakimś czasokresie. Tu mówimy o stuleciu, można powiedzieć, tej pracy nad tematem migracji. Pan doktor bardzo mocno wnika w te szczegóły i mógłby tutaj cały wykład, który by trwał pewnie z 2-3 godziny przynajmniej. Ale czy możemy się uczyć na tym modelu szwedzkim dzisiaj współcześnie? Bo oczywiście możemy wracać do różnych okresów, lepszych, gorszych, ale co nas nauczyła Szwecja? Ta z tej perspektywy postępowania wobec migrantów, wobec samych siebie, bardzo pewnie temat złożony.
Temat jest rzeczywiście złożony, dlatego że no, co nas nauczyła Szwecja? Szwecja w zasadzie cały czas nas uczy. Ciężko też tak odpowiedzieć krótko, dlatego że no, skala zjawiska migracji jest zupełnie przez nas też nierozumiana tego, co w Szwecji było, bo no, mówi się oczywiście w tej chwili, tam jest 1/5 społeczeństwa jest urodzona poza Szwecją. I to ta zmiana gwałtownie nastąpiła w ciągu, gwałtownie, no 25 lat, tak?
No to jest pewna gwałtowność,
prawda? Z jednej dziesiątej do 1/5 to jest pewna gwałtowność, ale wcześniej już właśnie dekady do Szwecji przybywali migranci zarobkowi, przybywali uchodźcy i wydawało się, że ten system w zasadzie funkcjonuje, prawda? No, nas powinno uczyć to, że przede wszystkim to, że powinniśmy bardziej, może mocniej monitorować, lepiej monitorować, jaka jest rzeczywiście sytuacja w kraju, rzeczywista sytuacja imigrantów, niż łudzić się, prawda, że wszystko dobrze funkcjonuje, bo w Szwecji tak mniej więcej to wyglądało. To ten przypadek tej skali z 2015 roku, bo to nie był jedyny taki moment, kiedy do Szwecji nagle przypłynęła duża grupa uchodźców, tak? No mamy 92, kiedy ich było 84 tysiące, też nagle się pojawiło, nagle to rosło, prawda, ale ta skala z tego 92 roku była ogromna i Szwecja wówczas też szybko na to reagowała, właśnie odpowiadała na te wyzwania i pamiętajmy, że 2014 też było 81 tysięcy wniosków złożonych rok wcześniej, prawda? A więc oni spodziewali się mniej więcej, że może znowu ta fala, około taka liczba się pojawić i to już system był maksymalnie, zdaje się, obciążony, a tu przekroczyła, prawda, ta liczba przyjeżdżających znacznie. No i nawarstwiły się, czy wybuchły te problemy, które od jakiegoś czasu, od lat się już nawarstwiały, od w zasadzie dekad, można powiedzieć, one gdzieś tam były, ale jeszcze były, prawda, niepodejmowane.
Ale tutaj gdzieś pan doktor powiedział bardzo ważne słowo, monitoring, żebyśmy obserwowali, żebyśmy wyciągali też wnioski, bo myślę, że jeśli mamy dane prawidłowe, to możemy wyciągać wnioski. Jeżeli mamy dane nieprawidłowe, tylko gdzieś politycznie określone w jakimś, powiedziałbym, szerokim takim charakterze, no to możemy gubić się w tych też działaniach na rzecz migracji, na rzecz pomagania sobie wzajemnego i zrozumienia siebie nawzajem tak naprawdę, bo to chyba też o to chodzi.
Nie, no oczywiście, dokładnie, ale też jakby nasza polityka migracyjna Polski, tak, dokument uchwalony, ta ustawa przez pana ministra, bodajże kiedy to było w zeszłym roku, odnośnie tam spraw integracyjnych, to jest taki pierwszy oficjalny dokument poświęcony jakby tym tematom, ale tam główny nacisk jest położony na obywateli Ukrainy. A przecież to nie tylko oni jakby są tutaj u nas emigrantami czy uchodźcami. Są przecież inne narodowości, które też powinny być zauważone. No i oczywiście też ta polityka też do nich powinna być dostosowana. No wiadomo, że mamy bardzo duży jakby napływ ludzi z Ukrainy po wybuchu tej pełnoskalowej wojny, ale to nie tylko oni są. Przecież inni migranci też tutaj mieszkają, tak? Czy z Afryki, czy z Azji i tak dalej, z dalekiego czy Bliskiego Wschodu. Więc...
No właśnie, to cały czas wracam do tego, że jak ważne jest, żeby jakby monitorować to tak rzetelnie, a nie tylko działać na poziomie emocji, bo wojna to też emocje, prawda? I na tej podstawie podejmowanie jakichś decyzji może być no, krzywdzące dla jednej czy drugiej strony.
Tutaj potrzebny jest przede wszystkim kontakt, bo samo jakby zaopiekowanie się instytucjonalne, no to owszem, jest potrzebne, tak, bo w tym procesie integracji bierze udział kilka elementów, to w zasadzie można do trzech ich sprowadzić, bo przede wszystkim to jest państwo, które kształtuje politykę, ale potem mamy dwa główne właściwie elementy, to są integrujący i integrowani. I to jest ważne, te relacje między nimi, czy są budowane, bo w momencie, kiedy my pozwolimy powstawać alternatywnemu społeczeństwu obok tego społeczeństwa dominującego, no to w pewnym momencie gdzieś te konflikty zaczną się tworzyć.
No właśnie, bo tak myślę sobie, że pan doktor sięga też mi pamięcią do tych obrazów, które być może również i my znamy ze Szwecji właśnie, gdzie robi się pewne enklawy, prawda? Migranci nie chcą się integrować i to są bardzo niebezpieczne zjawiska.
Znaczy, to znowu jest złożone, nie chcą się integrować. To jest też wynik pewnej polityki i specyfiki imigracji i społeczeństwa szwedzkiego, które jest jednak hermetyczne, ale też polityki, które były kształtowane, bo mieliśmy politykę właśnie, pierw program, który budowy miliona mieszkań właśnie na obrzeżach dużych miast, gdzie docelowo mieli być imigranci kierowani. Potem znowu odejście od tej polityki i politykę rozpraszania migrantów, prawda, prawie dekadę ona trwa, tak mi się wydaje, to 85 był, rozpraszania imigrantów po kraju, po gminach. Miało być to 60 gmin, ostatecznie aż do 283 chyba skierowano, więc ten program też do końca nie wypalił, no bo te najlepsze warunki, które wybrano, no to wiele gmin nie oferowało, prawda, dla imigrantów. Potem mamy też koncepcje, które przychodzą gdzieś z innych krajów i są zaczerpnięte, prawda, jak przykład ze Stanów Zjednoczonych, gdzie robiono badania w latach 80., że jednak ale gdzieś enklawy imigrantów lepiej sprzyjają im integracji ich i znalezieniu się zawodowym. Oczywiście, jeżeli mają spełnione pewne warunki. Jeżeli jest obszar biedy, no to nie będzie dało tych lepszych warunków. Więc znowu pojawia się jakby dojście do polityki, że mogą imigranci wybierać sobie miejsce, gdzie chcą zamieszkania, a więc ze swoimi razem tak dalej. Oni lepiej się odnajdą na rynku pracy. Ale no, owszem, ale nie są spełnione wszystkie warunki, które by pomagały w tym procesie.
Czyli krótko mówiąc, teoria nieczęsto idzie w parze z praktyką, albo odwrotnie. I teraz jak to pogodzić? Czy można znaleźć jakiś model, który, no czy ten szwedzki się załamał? Ja pamiętam jeszcze kilkanaście lat temu, czy kilkadziesiąt można powiedzieć, niespełna była taka narracja mówiąca o edukacji, o szkolnictwie w Szwecji na bardzo wysokim poziomie. Potem gdzieś Finlandia do tego doszła. I tutaj wszyscy się kierowali i patrzyli na ten model i mówili, że on jest wzorcowy i tak dalej, i tak dalej. Potem nagle się okazało, że on się znowu gdzieś nie mieści w tym, co dzieje się w Europie, na świecie. Czy my w ogóle jesteśmy w stanie znaleźć taki model, który byłby przychylny dla ludzi?
Znaczy z obserwacji można wyciągnąć taki wniosek, że niezbędne jest budowanie i utrzymywanie później więzi społecznych. Pamiętajmy, że imigranci w życiu takim imigranckim, tak, spotykają trzy główne takie problemy, braki. Pierwszy to jest bezpieczeństwa. No, można to jakoś socjalnie zabezpieczyć. Potem jest potrzeba kontaktów społecznych, która nie jest zaspokajana. Więc dlatego te poszukiwania, prawda, jak nie ma jakichś miejsc, gdzie możemy z rówieśnikami się spotkać, czy w bezpiecznym miejscu, to pójdziemy na przykład do jakichś miejsc religijnych, gdzie ta wspólnota nas przyjmie. Więc to też państwo może wypychać w te miejsca. I kolejny, no to jest potrzeba uznania, czyli my musimy też czuć, że awansujemy w jakiś sposób, że jesteśmy szanowani w otoczeniu, że jesteśmy dobrze widziani, chociażby tyle. A to wszystko na początku, jak się jest w nowym kraju, szczególnie kiedy konieczność zmusza nas do tego, jesteśmy zmuszeni do przybycia tam, bo mieliśmy zagrożenie życia, nie jest to nasz wybór, bo szukaliśmy tego, tylko po prostu musieliśmy uciekać, no to bardzo często brakuje tych elementów i wtedy no, szukamy, jeżeli społeczeństwo, które nas przyjmuje, tego nie daje nam tych możliwości, to szukamy w innych miejscach tego i no niestety często mogą to być jakieś grupy przestępcze, które nam dają, gangi na przykład. Tak?
No i pan doktor tutaj sięga też na różnych poziomach. Myślę sobie, że ta perspektywa tego projektu Nadbałtyckiego Centrum Kultury jest bardzo ciekawa, interesująca. Ona też ma jakieś konkretne przesłanki i wnioski już wypływające nie tylko z tego modelu szwedzkiego, czy wcześniej norweskiego, o którym też rozmawialiśmy, ale przecież mamy to Morze Bałtyckie jest bardzo, nazwijmy to, pojemne.
Nie, no oczywiście i tak jak tutaj też pan doktor mówił, my musimy też patrzeć i wyciągać dobre wnioski, te wszystkie dobre doświadczenia, to co działa też w innych krajach, bo też jak w widzimy, na przykład ostatnio rozmawialiśmy na spotkaniu o Norwegii. Tam też Norwegia, super kraj, świetna też polityka, ale też zaczęła się zmieniać. Czyli jest jakieś wspólne zjawisko, tak samo jak i w Szwecji, że nagle ta polityka migracyjna zaczyna się zaostrzać, już nie jest taka przyjazna i tak dalej, więc jest coś na rzeczy, że trzeba to rzeczywiście monitorować, wyciągać wnioski, no i robić tak, żeby tutaj rzeczywiście tym osobom, które do nas przyjeżdżają i u nas w kraju mieszkają, czy w naszym województwie, no żeby wdrożyć ich i zintegrować, tak? No bo pamiętajmy, że chodzi o to, żeby ci ludzie też tutaj, no mogli żyć i tak jak tutaj pan doktor powiedział, czuli się pełnowartościowymi mieszkańcami, obywatelami, tak? Bo często wiadomo, migranci czy uchodźcy są stygmatyzowani i dyskryminowani, tak? Że uważa się ich za kogoś gorszego, tak? No bo dostają pracę na przykład, no tam są sprzątaczami czy coś takiego, nie? Ale to część z tych osób ma przecież bardzo wysokie kwalifikacje.
Myślę, że to, o czym rozmawiamy, czyli migracje międzynarodowe, to jest zjawisko, zresztą to nie jest nowość, jakby ten projekt to też opisuje, że migracje międzynarodowe należą dziś do najważniejszych procesów społecznych, silnie oddziałujących na politykę, gospodarkę, tożsamość kulturową. O tym rozmawiamy również dzisiaj. Ich znaczenie, szczególnie wyraźnie widać na przykładzie naszego kraju. Przecież tu żyjemy, tu obserwujemy to, nasze podwórko. I widzimy chyba i dostrzegamy to, że stosunkowo krótki czas był od tego przejścia i ta dynamika transformacji jest rzeczywiście niewiarygodnie szybka z kraju takiego emigracyjnego do państwa o charakterze zarówno emigracyjnym, jak i imigracyjnym. Z czym to się wiąże i jakie skutki ma taka szybka transformacja? Mam wrażenie, że nie jesteśmy przygotowani do niej.
No też mi się wydaje, że nasze społeczeństwo nie jest przygotowane, bo jeszcze niedawno wyjeżdżaliśmy, a w tej chwili no, zaczyna coraz więcej osób do nas przyjeżdżać. No jesteśmy akurat w takim momencie historii, kiedy dosyć takim jednolitym, jednorodnym etnicznie jesteśmy państwem i to może być trudność dla nas po prostu w odbiorze obcych osób, które się pojawiają. No ta skala właśnie w Szwecji, a w Polsce to jest nieporównywalna, prawda, no bo jeżeli gdzieś tam w latach 90. pojawiło się w jakimś mieście, na przykład 100-tysięcznym, 200 osób już, które się wyróżniały wyglądem, to już była wielka sensacja i czasem dochodziło do konfliktów. A no w podobnych miastach w Szwecji to społeczeństwo takiego podobnego miasta funkcjonowało przy o wiele większej liczbie obcokrajowców i to z całego świata, ze 150 krajów nawet w mniejszych miastach tak bywało. No średnich powiedzmy, więc my musimy po prostu jakby też uświadomić sobie, żeby w tym okresie zamrożenia też tak, granic, no bo byliśmy taki, świat był w pewnym momencie zamrożony przez dłuższy czas, podzielony, zamrożony murami pewnymi różnymi, prawda, nawet dosłownymi, jak w Berlinie, ale generalnie cechą ludzkości jest ruchliwość przestrzenna i my po prostu musimy na nowo przyzwyczaić się do tego, że z tą migracją będziemy mieli do czynienia. Czy to my będziemy migrować, czy do nas będą migrować, im będzie nam się lepiej żyło, tym będziemy dla nich atrakcyjniejsi. Czy to źle? No Szwecja nawet aktywnie działała w tym polu, pozyskując ręce do pracy, bo miała boom gospodarczy i z Europy i poza Europą pozyskiwała pracowników, więc zachęcała do tej migracji, prawda? Tak samo my potrzebujemy pracowników, to często właśnie gdzieś nie tyle politycy, a przedsiębiorcy sami występują o to, żeby mieć tego może no tańszego, prawda, pracownika albo w ogóle.
A no właśnie, i chyba tutaj jest, czyli szacunek do człowieka. Myślę, że to jest też element taki, o którym musimy mówić, bo to jest chyba też kłopot.
No tak, bo to zaprosić tutaj, dać mu warunki, możliwość, to jedna sprawa pracy na przykład, ale też trzeba go potem podmiotowo traktować. Bo pamiętajmy, że my mamy doświadczenia wielonarodowego państwa już i one mają, i to są dość pozytywne doświadczenia. Wiąże się z tym rozwój gospodarczy, pomyślność gospodarcza kraju, rozwój kulturowy też, więc wydaje się przyciąganie kogoś do naszej kultury z zewnątrz, prawda? I potem jakby skłonienie go, żeby on chciał ją przyjąć, to raczej czymś pozytywnym jest, powinno być pozytywnym, prawda, zjawiskiem, a nie wywoływać strach jakiś i lęk.
Tylko ludzi tak, też trzeba tego nauczyć, że właśnie jak przyjeżdża osoba do nas, no to ona oferuje coś od siebie, wiadomo, to jest nowa kultura, nowe zwyczaje też i tak dalej, ale przede wszystkim też my mamy też do zaoferowania naszą wspaniałą kulturę i to jest proces taki dwustronny, tak? My dajemy, osoby, które przyjeżdżają też coś nam dają i to ubogaca, tylko wiadomo, no na to potrzeba też czasu i tej edukacji, tak? Bo tego też brakuje, no nie można ciągle straszyć ludzi, że przyjadą źli, bo straszono nas przecież kiedyś, to był 2014 rok, tak, muzułmanami, że zaleje nas fala muzułmanów. Okazało się, że wybuchła wojna, przyjechały osoby z Ukrainy, tak? Najpierw było super, wspaniale, pomagamy, teraz ludzie zaczynają się inaczej zachowywać. Jak czytam komentarze pod jakimiś tam artykułami, no to po prostu to jest masakra, co ludzie tam piszą.
Czyli cały czas wracamy do szacunku do drugiego człowieka i to wzajemnego. To jest szacunek, który politycy muszą mieć, którzy nauczyciele, rodzice i dzieci
tego
same.
Tego trzeba uczyć.
Tego musimy się uczyć,
tak,
po prostu.
Tak, tak, że Polacy jak wyjeżdżali, potrzebowali pomocy, czy uciekali z kraju i tak dalej, też ktoś ich przyjmował, pomagał im, tak? I to też trzeba nagłaśniać, takie fakty. Sytuacja w Iranie. Iran też przyjmował Polaków, tak? To był...
Kolejny temat, bardzo trudny, ale myślę sobie, chciałbym zakończyć takim pewnym przesłaniem, które wynika z zapisu. Oczywiście mówimy, że teoria z praktyką czasami nie idzie w parze, ale minister Forssell, szwedzki minister, zapowiedział ostatnio, że od 1 lipca tego roku wprowadzony zostanie nowy zapis o konieczności prowadzenia właściwego życia. Słyszeliście panowie o tym?
Tak, tak.
I co myślicie?
Przede wszystkim, no, polityka Szwecji zmieniła się, prawda, od ostatnich wyborów, bo wpływ na władzę ma też, mają Szwedzy demokraci, partia populistyczna, naprawdę po raz pierwszy. No, a jesteśmy w okresie, kiedy w tym roku też są wybory kolejne w Szwecji. Więc, no, są różne projekty, które mają, no, no zadanie przynieść może zwiększenie, zmniejszenie tej presji migracyjnej po prostu. I jednym z nich, no, jest patrzenie w życiorys, czy ktoś źle się zachowywał, prawda, czy był na bakier z prawem.
Zachęcamy do tego, żebyśmy byli dla siebie lepsi, chociaż odrobinę, drodzy państwo. Myślę, że o to też apeluje pan doktor i
tak
myślę,
jest,
że wszyscy apelujemy,
tak jest.
Życząc państwu dobrej soboty. Moim państwa gościem był dr Paweł Nieczuj-Ostrowski. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I Tomasz Lipski. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Dobrego dnia państwu życzymy.
Wielokulturowe Pomorze.